pan profesor Władysław Milczarski z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej naszym gościem. Bardzo serdecznie witamy, panie profesorze.
Dzień dobry ojcu, szczęść Boże i szczęść Boże państwu.
Panie profesorze, kiedy tak się sięgam do takich archiwalnych tytułów gazet, do tytułów również i lidów na różnych portalach, takich związanych chociażby z gospodarką, z energetyką, to tak wyczytuję: to będzie ciężka zima, prawie połowa Polaków nie ma żadnych zapasów węgla. Kolejny: czym palić w piecach? Prawie połowa Polaków nie ma zapasów węgla. Na dodatkowy węgiel z polskich kopalń przed zimą nie ma szansy. Czy zabraknie węgla na zimę? Jak kupić węgiel na zimę? Ile opału potrzebuje twój dom? No i tym podobne różnego rodzaju artykuły, które no tak właśnie z pewnego rodzaju obawą podchodziły do tegorocznej zimy. I panie profesorze, jak ten egzamin został zdany, zwłaszcza jeśli chodzi o rząd i zabezpieczenie polskich gospodarstw w opał?
To znaczy, jeżeli byśmy posługiwali się analogią egzaminu, no to on został zdany, ale była duża podpowiedź, powiedzmy, czy pomoc ze strony natury, ponieważ zima była bardzo łagodna, prawda, bez tej podpowiedzi, czy bez tego ułatwienia, no to byłoby gorzej. Natomiast patrząc już bez tego na same zaopatrzenie w węgiel, rzeczywiście były to duże problemy, była pewna nerwowość i to, no trzeba to jasno powiedzieć, że on po prostu na początku się pogubił, później jakoś się pozbierał, rozpoczął bardzo intensywny import węgla. Ten węgiel, no niestety w większości nie nadawał się, bo do palenia w małych piecach czy instalacjach, więc trzeba było mieszać. Jeszcze część została go, no ale on jest taki mało, powiedzmy, użyteczny. Także zdaliśmy ten egzamin. Ja uważam, że zdaliśmy na jakieś 3, może nawet 3+. Z tym, że trzeba powiedzieć, że no, mieliśmy tam troszeczkę takiego suflera czy pomocnika, którą można nazwać naturą, dzięki któremu ta zima była łagodna.
To jeśli chodzi o węgiel, a jeśli chodzi o gaz.
Z gazem sprawa jest dosyć trudna, przyznam się, i nawet nie tyle chodziło o tą zimę, bo my w zasadzie, pomijając to, że zatrzymamy w dużej części nasz przemysł chemiczny, bo już żeśmy to zrobili, my gazu użytkujemy stosunkowo mało. Ja nie mówię tutaj o dramacie bardzo wielu ludzi, którzy pozamieniali piece różnego rodzaju węglowe na gaz i ten gaz bardzo podrożał. On spadł obecnie no, kilkakrotnie, ale i tak jest kilka razy kosztuje więcej niż kosztował przed tymi problemami. I tą zimę przeżyliśmy, to szczególnie to przeżyła Europa bardziej niż my, ze względu na no, dosyć łagodną zimę. Udało się te magazyny zapełnić, z tym, że no dosyć niewiele krajów, tak powiedzmy jak Niemcy, no dokonywały takich dosyć zakupów, no nie chcę użyć słowa chuligańskich, ale tak to można powiedzieć, ponieważ podkupowały biedniejsze kraje, przebijając cenę i ściągając gaz do siebie. No to się udało w tym roku, w przyszłym no może być trudniej. Następna zima będzie znacznie bardziej trudna, a nie daj Boże, że będzie jeszcze zimno i z tym są problemy. No w tej chwili jest sytuacja taka, rurociągi nie pracują, to wszyscy wiedzą. Gaz płynie trochę skroplony, ale możliwości zwiększenia dostaw skroplonego gazu są ograniczone. Ten gaz jest zakontraktowany na 100% do 2026 roku. Amerykanie próbują zwiększyć trochę wydobycie gazu, ale też rzędu 15 miliardów, natomiast cała Europa też 400 miliardów rocznie, więc to są te proporcje bardzo duże. Oczywiście dużo gazu przypłynęło z Norwegii. Te norweskie rurociągi do Europy Zachodniej, tu mówię do Niemiec, głównie EuroPipe 1-2, one pracują na 130% swoich możliwości cały czas, ale też te możliwości się skończyły. Oczywiście beneficjentem to jest Norwegia, ona zarobiła w tym sezonie dodatkowo 100 miliardów euro na cenach gazu, ale z tym mogą być problemy, proszę ojca. No, trzymajmy kciuki, może módlmy się, żeby ta zima była też łagodna.
Panie profesorze, wobec tego pytanie o dalsze kroki, dalsze rozwiązania, ponieważ tutaj widzimy, że są pewnego rodzaju takie doraźne metody, aby zapewnić pewnego rodzaju ciągłość energetyczną, no ale to wiemy, że nie jest takie rozwiązanie długodystansowe. Wobec tego pytanie o przyszłość, jeśli chodzi o węgiel, jaka będzie ta przyszła zima, o gaz, jaka będzie przyszła zima w tym wypadku, jeśli chodzi o dostawy tychże surowców.
No więc ojciec tu użył takiego dobrego określenia, że to jest takie wszystko tymczasowe, w zasadzie z dnia na dzień, że my nie mamy jakiejś takiej dłuższej perspektywy, planu. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że myśmy założyli pewną politykę, ja mówię tu o polityce dekarbonizacji, polityce klimatycznej, neutralności klimatycznej, która okazała się nierealizowalna. Ja nie chcę powiedzieć, że ona była błędna czy inna, ale nierealizowalna. I my w tej chwili to, że ta polityka jest nierealizowalna, to i tak by się okazało, ale wojna w jakiś sposób przyspieszyła te wszystkie procesy. No i my w tej chwili nie wiemy tak, co z tym zrobić. Z jednej strony trudno się wycofać z tego, a z drugiej strony wiemy, że nie jest to realizowalne. Dla mnie to trochę przypomina, proszę ojca, lata 80., kiedy było już widać, że ówczesny ustrój, ten stary, się nie sprawdził, że trzeba się z niego wycofać, no ale oficjalnie nie próbowano, nie robiono tego, tylko próbowano ulepić jakieś łatki typu przedsiębiorstwa polonijne, tam jakieś różne takie rzeczy. My jesteśmy w tym samym momencie. Anglia na przykład, czy Wielka Brytania zwiększa wydobycia z kopalni węgla kamiennego. Niemcy sami nie wydobywają, ale zwiększyli import, odkurzyli stare elektrownie węglowe, zwiększają wydobycie węgla brunatnego z tych swoich, rozbudowują znacznie największą odkrywkę na świecie Hambach. No i to jest takie próbowanie, powiedzmy, takie łatanie dziur. Natomiast nie ma, no przynajmniej w tej chwili, możliwości czy woli politycznej powiedzieć chwileczkę, no może chcieliśmy coś za szybko, może chcieliśmy coś za dużo, zrewidujmy tą politykę. Jeszcze do tego etapu nie doszliśmy. Ja mam nadzieję, że im szybciej dojdziemy, tym niższa będzie cena dojścia do tego, ale na pewno do tego dojdziemy. To po prostu no polityka jakby zdominowała realność i trudno się z niej wycofać teraz niektórym rządom.
Czyli, panie profesorze, możemy spodziewać się w przyszłym roku jeszcze wyższych cen węgla i gazu?
Tak. To znaczy, jak najbardziej, jeśli chodzi o węgiel, bo tego, znaczy w Polsce węgla, mówię o krajowym, bo zamykamy po prostu elektrownie. Na świecie ten węgiel jest, ale on podlega dosyć dużym zmianom, takim cyklicznym, więc możemy go fizycznie sprowadzić, ale to będą duże ceny. Jeśli chodzi o ropę, no to ona zawsze była to paliwem globalnym i podlegała troszeczkę innym działaniom, natomiast jeśli chodzi o gaz, to ja nie widzę możliwości, żebyśmy zmniejszyli ceny gazu w Europie i w Polsce też do poziomu, powiedzmy, z 2000 czy 2001 roku, no w ciągu 10 lat, ale w ogóle nigdy, bo po prostu gaz z rurociągu był najtańszy. No już w tej chwili sytuacja jest taka, że raczej nikt nie liczy na to, że wrócą rurociągi. Ten gaz będzie dowożony, powiedzmy, jako gaz płynny, a to oznacza zwiększony koszt o 40 czy 50%. Nawet nie, już nigdy to taniej nie będzie.
A jeśli chodzi, panie profesorze, o paliwo, czy również z paliwem, z ropą, również i benzyną, czy te ceny, zdaniem pana profesora, które były chociażby właśnie przed kryzysem, przed pandemią, czy te ceny jeszcze wrócą, czy to już jest raczej niemożliwe?
Znaczy, ja myślę, że one nie są takie duże, bo my w tej chwili, no tak patrzymy, przynajmniej jak ja tutaj jestem w Łodzi, no to kupuję benzynę po rzędu 6,60, 6,70. No one są trochę większe, ale trzeba wiedzieć, że jest inflacja. Czyli ja myślę, że gdyby wziąć pod uwagę inflację, to ta realna taka cena, powiedzmy, jest taka, jak była przed kryzysem energetycznym. Ropy jest pod dostatkiem i dosyć dużo. Jest to surowiec globalny. Można go przewieźć dosyć łatwo statkami. Podlega on wahaniom cenowym, ale głównie ze względów politycznych. Na przykład mieliśmy do czynienia z ograniczeniem wydobycia przez kraje OPEC, prawda? Kiedyś, jak na pewno państwo wszyscy pamiętają, Teraz mieliśmy trochę sankcje ostatnio, ale ja myślę, że ceny ropy no, będą rosły, ale to raczej myślę, że rosną z ogólną inflacją, niż wynika, ten wzrost wynikałby z braku surowca.
A zdaniem pana profesora wodór jako paliwo, potencjalne paliwo grzewcze przyszłości?
No, to nie takie proste. To znaczy, my, proszę, ojciec znamy jako inżynierowie właściwości wodoru od 200 lat, proszę. I kiedyś były bardzo duże związane z nim nadzieje, ale wodór ma bardzo nieodpowiednie cechy fizyczne, których nie jesteśmy w stanie zrobić. Jest to mała cząstka, zmienić. Jest to mała cząstka, ucieka nam przez rurociągi, musimy budować specjalne rurociągi, jest trudno ten wodór pozyskać, szczególnie przez elektrolizę, jest bardzo kosztowny. Natomiast jest problem głównie z użytkowaniem wodoru na wielką skalę. Największe, co wybudowaliśmy, to jest ogniwo paliwowe i to ma moc 100 kW. No to może zasilić samochód, prawda, i to może niezbyt duży nawet, czy jakąś małą lokomotywkę. Ale my potrzebujemy olbrzymiej ilości energii dla społeczeństwa i dla przemysłu. Przykładowo jeden blok, taki 100 MW, który dziś mamy w Opolu, Kozienicach, to on by potrzebował 10 tysięcy ogniw paliwowych, więc tego nie zastąpimy. A nie można spalać wodoru w turbinie, ponieważ on ma charakter spalania jest wybuchowy. On się pali kilkakrotnie szybciej niż gaz. I co nie tylko, że on się spala wybuchowo, ale ma jeszcze taki efekt nazywany po angielsku flashback, czyli jakby się spalał z powrotem do rurki. Żeby tak obrazowo, do rurki dostarczające, gdyby to obrazowo powiedzieć, gdybyście Państwo zasilili swoją kuchenkę gazową wodorem i zapalili, to nastąpi taki płomień, który wybuchnie pod sufit, a drugi część płomienia się cofnie i wypali rurki. I tego nie potrafimy pokonać. Dodatkowo jeszcze jest tak zwana kruchość metalu. Także ja zgodnie z wiedzą fizyczną, a studiowałem kiedyś fizykę, uważam, że to jest raczej marzenie. Marzenie trudne do realizacji.
Wobec tego, panie profesorze, nieustannie pozostaje pytanie, skąd tak pokaźną energię czerpać? Czy pozostaje nam atom li wyłącznie?
Tak, znaczy technicznie atom, ale znów atom jest również jakby powiedzmy technologią polityczną. Bo sytuacja wygląda tak, że atom jest no, kosztowny, ale jest tylko kilka powiedzmy krajów czy firm, które mają tą technologię opanowaną. I gdyby patrzeć z perspektywy dnia obecnego, no to mówimy o Francji. O Rosji nie mówimy ze względów politycznych, prawda? A dalej no to zostaje Korea, która ma powiedzmy takie technologie, powiedzmy, amerykańskie sprzed 20 lat. No i Chiny, które nie wiadomo, jak do końca te technologie ich są. To wiadomo, że to są uproszczone technologie amerykańskie albo własne, rozwinięte. Natomiast w Stanach Zjednoczonych już się nie rozwija. Westinghouse zbankrutował, został wykupiony przez jakiś fundusz. W związku z tym, jakie mamy możliwości? No, mamy te możliwości, że moglibyśmy to kupić ewentualnie we Francji, bo na to by się Unia zgodziła. Nie sądzę, żeby się zgodziła na jakąś technologię azjatycką, bo jest Urząd Nadzoru Jądrowego i nie sądzę. No ale to by było w roku może 2040-45. W tej chwili Francuzi budują dwa reaktory w Europie kontynentalnej, kończą Olkiluoto, zaczęli w 2005. Flamanville też jest w budowie w 2007 we Francji, zaczęli dwa Hinkley Point budować. Więc nawet gdybyśmy mieli pieniądze, olbrzymie pieniądze, bo mówimy o dziesiątkach miliardów euro, to jest to 2040 rok plus. Na co do tego czasu niestety nie będziemy mieli możliwości.
I z takim pytaniem pozostajemy, bo i temat niezwykłej wagi bezpieczeństwo energetyczne naszej ojczyzny. Pan profesor Władysław Mielczarski z Instytutu Elektroenergetyki i Politechniki Łódzkiej. Myślę, że pewnego rodzaju dopowiedzenia także i w felietonach będziemy mogli wysłać pana profesora na antenie Radia Maria, za które serdecznie dziękujemy.
Tak, i zapraszam na felieton jutro rano. W takim razie jeszcze raz dziękuję Państwu, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Pan profesor Władysław Mielczarski, naszym gościem.